Zapraszamy na wywiad. Dzisiejszym naszym gościem jest Jacek Purski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej.
Dzień dobry, cześć, witam.
Witam cię serdecznie. Na samym początku chciałabym, żebyś przybliżył słuchaczom, jak powstało w ogóle to stowarzyszenie, jaka była jego historia.
Stowarzyszenie Nigdy Więcej, które reprezentuję, jest organizacją antyrasistowską, antyfaszystowską i działamy od 1996 roku. Wcześniej byliśmy nieformalną grupą i działaliśmy jako grupa antynazistowska i nasza działalność jest powodowana tak naprawdę obojętnością państwa polskiego, obojętnością ogólną społeczną niewrażliwością na problem rasizmu, dyskryminacji, ksenofobii. Gdy zaczynaliśmy naszą działalność w Polsce, to były czasy aktywności subkultury rasistowskich skinheadów. Dużo przestępstw kierowanych nienawiścią miało miejsce na polskich ulicach. I Marcin Kornak, wieloletni prezes Stowarzyszenia Nigdy Więcej, który niespodziewanie odszedł od nas w marcu tego roku. Marcin postanowił założyć stowarzyszenie, by sprzeciwić się rasizmowi, dyskryminacji, faszyzmowi w Polsce. By edukować ludzi przede wszystkim, a także by prowadzić taką działalność wydawniczą, czyli wydawać pismo zatytułowane Nigdy Więcej, które do dzisiaj wydajemy i które jest jedynym w Polsce takim pismem, które traktuje o problemie rasizmu, dyskryminacji, ale także o tym, jak można radzić sobie z tym zjawiskiem, jak przeciwdziałać rasizmowi na co dzień. Oprócz pisma wydajemy także pismo Stadion, które jest takim periodykiem, które zajmuje się kampanią Wykopmy rasizm ze stadionów. To jest bardzo ważna nasza kampania, ale pewnie będzie okazja, by o niej opowiedzieć później. Oprócz tego prowadzimy monitoring incydentów rasistowskich. To jest bardzo ważna część naszej działalności, czyli Brunatna Księga.
No właśnie,
Brunatna Księga to jest takie wydawnictwo, które wydajemy od samego początku naszej działalności. Najpierw wydawaliśmy je jako część pisma. W każdym numerze pisma był dział zatytułowany Brunatna Księga i tam incydent po incydencie opisywaliśmy. Od jakiegoś czasu wydajemy także Brunatną Księgę w formie książkowej.
Przeniosłem ją do studia.
Tak, przeniosłem ją do studia. To jest wydawnictwo, które jest dość przykrym wydawnictwem tak naprawdę, ponieważ tam widać, tak jak w żadnych innych statystykach, opracowaniach, zestawieniach policyjnych, prokuratury, sądów, tam w Brunatnej Księdze, jak w żadnym innym, nie widać tego, jak poważnym problemem w Polsce jest rasizm, jak często dochodzi do incydentów o charakterze ksenofobicznym. Brunatna Księga to dość specyficzna lektura, jak już wspomniałem. Mamy tam kolejne miesiące, kolejne lata, kolejne miejscowości, w których dochodziło do incydentów o charakterze ksenofobicznym i to jest wydawnictwo, w którym można przeczytać o bardzo różnych incydentach. Tak?
Właśnie. Dlaczego akurat taka forma? Bo to jest wręcz, czyta się to jak gazetę, przepraszam, nie ujmując ważności tego tematu, to jest tak, jakbym czytała nekrologii wywiady, tak? Krótkie wiadomości tekstowe. Dlaczego akurat taka forma?
To jest taka forma, którą opracował Marcin, o którym wspomniałem. To jest forma, która pokazuje dobitnie charakter tychże incydentów i przestępstw. Tam mamy takie incydenty jak na przykład znieważenie o charakterze ksenofobicznym, rasistowskim w publikacji prasowej. Innym razem można przeczytać tam o aktach polegających na rasistowskich napisach na murach, czy symbolice rasistowskiej, która pojawia się w formie graficznej na murach polskich miast. Inne przypadki to incydenty futbolowe, piłkarskie, czy ogólnie sportowe, czyli incydenty, które miały miejsce podczas rozgrywek piłkarskich w Polsce, powodowane przez kibiców w formie okrzyków, czy symboliki obecnej na stadionach piłkarskich. Jeszcze innym razem mamy tam do czynienia z bardzo poważnymi przestępstwami, jak na przykład pobicia, ale także morderstwa o charakterze rasistowskim. W Brunatnej Księdze odnotowaliśmy ponad 50 morderstw, przypadków bardzo, bardzo tragicznych, gdzie ofiary po prostu wyróżniały się w jakiś sposób. Czasem to był inny kolor skóry, czasem to była koszulka czy naszywka z przekazem antyrasistowskim. Powody tych aktów agresji i w konsekwencji także morderstw były bardzo, bardzo różne, ale do czego zmierzam, że Brunatna Księga pokazuje całe spektrum różnego rodzaju aktów nietolerancji i dyskryminacji w Polsce. I taka właśnie sucha forma, o której powiedziałaś, tak, taka bardzo zwięzła forma incydentów, to jakby w pełni oddaje charakter tych przestępstw. To nie są banalne rzeczy, które można lekceważyć. To są bardzo poważne przestępstwa i tak jak wcześniej wspomniałem, co warto podkreślić, bardzo różnią się od statystyk. To nasze zestawienie różni się od statystyk policyjnych czy prokuratury.
No właśnie, czy one są źle prowadzone? Czy my nie dokładamy do tego należytej staranności jako osoby wykonujące pewne obowiązki służbowe? Dlaczego tak się dzieje?
Myślę, że tutaj głównym problemem jest to, iż często przestępstwa z nienawiści, bo o nich przede wszystkim mówimy, bo to jest ta główna część właśnie Brunatnej Księgi, przez wiele lat nie były rozpoznawane jako takie, tak? Jako przestępstwa, które są motywowane nienawiścią. Bardzo często przez wiele lat spotykaliśmy się z takim problemem, iż sądy czy prokuratura interpretowały tego typu przestępstwa jako akty wandalizmu albo to były czasem oceniane jako drobne wykroczenia, innym razem akty chuligańskie, ale i często to, ten motyw z nienawiści był po prostu pomijany. Więc niestety to jest jeden z powodów, dlaczego Brunatna Księga czasem różni się właśnie od tych zestawień policyjnych. Ale warto powiedzieć, że od jakiegoś czasu Brunatna Księga jest także źródłem dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, by do pewnych spraw właśnie wracać, by pewne sprawy wyjaśniać za pośrednictwem policji, sądów i prokuratury i przyglądać się im właśnie w taki sposób bardziej złożony, by odszukać tą motywację ideologiczną i przyjrzeć się niektórym przestępstwom jako tym właśnie motywowanym nienawiścią. Warto o tym mówić, bo gdy... Właśnie, bo może tak naprawdę warto też powiedzieć kilka słów o tym, jaki jest sens w ogóle prowadzenia Brunatnej Księgi, bo z jednej strony to jest katalogowanie przestępstw z nienawiści i jakby nagłaśnianie problemu rasizmu, ale z drugiej strony przede wszystkim Brunatna Księga ma służyć temu, by tych przestępstw było coraz mniej. Tak, znaczy my chcemy mówić o szerokim spektrum różnego rodzaju nienawiści, która jest w Polsce, ale właśnie po to, byśmy przede wszystkim mogli rozpoznawać tego typu przestępstwa i zapobiegać w przyszłości. Z Brunatną Księgą związany jest także program edukacyjny, który prowadzimy, cała działalność edukacyjna Stowarzyszenia Nigdy Więcej. My regularnie szkolimy policjantów, regularnie szkolimy także pełnomocników wojewodów do spraw równego traktowania, do spraw mniejszości narodowych. Niedawno nawet wróciłem z takiego szkolenia, które było organizowane przez pełnomocnika świętokrzyskiego, gdzie jakby na bazie Brunatnej Księgi możemy szkolić z tego, w jaki sposób wygląda problem rasizmu w Polsce, ale także mówić, jak z nim sobie radzić, w jaki sposób możemy temu przeciwdziałać. Brunatna Księga pokazuje tą specyfikę, ale też pokazuje jakby zróżnicowanie regionalne i bardzo często jest dla mediów, dla policjantów, dla prokuratorów jest takim źródłem wiedzy, by zapoznać się z sytuacją, jaka wygląda w ich mieście, w ich regionie, ale także by móc reagować, by wiedzieć po prostu z jakiego rodzaju środowiskami, czy to są kibole umotywowani ideologicznie, czy to są jakieś małe grupy nieformalne, które propagują treści rasistowskie w przestrzeni miejskiej, by wiedzieć, jak one działają i by skutecznie im przeciwdziałać.
Czy przedstawienie Brunatnej Księgi na posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w marcu ubiegłego roku dało jakiś namacalny rezultat? No i w ogóle, czy od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej nastąpiły jakieś zmiany w prawodawstwie i w ogóle pojęciu jakby tej waszej ważnej pracy?
No, tak, znaczy każde nagłośnienie Brunatnej Księgi, każde przedstawienie jej na takim szerszym forum publicznym to jest jakiś tam drobny krok do tego, by przeciwdziałać tym przestępstwom. I prezentacja jej podczas Komisji Mniejszości rzeczywiście odbiła się dużym echem i takim zainteresowaniem także ze strony mediów, bo nagle okazało się, że jest w Polsce publikacja, która zbiera te wszystkie incydenty. rzeczywiście nagłośnienie tego medialne to jest bardzo ważna część naszej działalności, no bo bez tego nie będzie reakcji społecznej, nie będzie tego odbioru, który, na który także, także liczymy. Takim bezpośrednim przełożeniem jest jakby efektem publikacji Brunatnej Księgi i prezentacji jej przy okazji chociażby wspomnianej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Takim efektem jest zainteresowanie policji. Tak? Znaczy policja widzi, że jest źródło, z którego może korzystać. Ale oprócz tego, to o czym wspomniałem wcześniej, czyli zainteresowanie mediów.
Przygotowując się do naszego spotkania, zapytałam moją dobrą koleżankę, czy spotkały ją jakieś nieprzyjemne incydenty związane z jej ciemnym kolorem skóry. I opowiedziała mi historię bardzo dla mnie nieprzyjemną. Kiedy słuchałam tego, włosy zajeżyły mi się na głowie. Opowiadała o sytuacji, kiedy jechała autobusem, dosiadło się do niej trzech mężczyzn i obrażali ją. Na szczęście nie doszło do rękoczynów, ale spowodowało to, że popłakała się po raz pierwszy w swoim dorosłym życiu. I co najgorsze, nikt w autobusie nie zareagował, autobus był pełen ludzi. Druga rzecz, koleżanka wysłała swoją córkę do szkoły, była świadkiem, kiedy koleżanka swojej córki, rówieśniczka, obrażała ją i przysłuchiwał się tej sytuacji ojciec obrażającej. I dopóki ona sama nie zaczęła interweniować, ten ojciec nic nie zrobił. Wytłumacz mi, dlaczego tak się dzieje, a z jakimi to może ty przypadkami się spotkałeś?
Niestety Brunatna Księga, o której mówiliśmy w pierwszej części, jest pełna tego typu zdarzeń. Brunatna Księga trochę składa się, tak, to są tego typu wydarzenia, bardzo przykre, ale by odpowiedzieć na twoje pytanie, nie mam prostej odpowiedzi. To znaczy, niestety dyskryminacja, niestety uprzedzenia, stereotypy są bardzo głęboko zakorzenione w głowach Polaków. One są bardzo mocne. I bardzo często doświadczamy tego typu opowieści. Do nas piszą ludzie, którzy zgłaszają się dokładnie właśnie z tego typu historiami. Tak jak powiedziałaś, najbardziej zatrważające jest to, że nie było reakcji.
Tak mało osób reaguje, nawet jak się zdecydują.
Ale to pokazuje właśnie to zjawisko, o którym też w pewnym sensie powiedzieliśmy przy okazji Brunatnej Księgi. To znaczy taką znieczulicę. To znaczy taki brak wrażliwości na to, że mamy do czynienia z bardzo poważnym przestępstwem. To jest tak, że my bardzo często jako większość w swoim kraju, ta biała większość, czujemy się silni i w takiej pozycji, to czujemy się panami świata. To często jest tak, że w Polsce mamy do czynienia właśnie z takimi przejawami uprzedzeń, stereotypów. I takim bardzo dobitnym wyrażaniem ich w relacjach z innym człowiekiem. Bardzo rzadko ci ludzie, którzy dopuszczają się tego typu słów ubliżających, tak, czy dyskryminujących, nie zdają sobie sprawy z tego, że lada moment mogą stać się mniejszością. Bardzo prosty sposób. Na przykład wyjeżdżając do pracy w Anglii. Dzisiaj czytałem artykuł o tym, jak wielu Polaków współpracuje poza granicami Polski. Tak. I to jest taka lekcja tolerancji, którą moglibyśmy mieć. Taką darmowa lekcja tolerancji w postaci wyjazdu za granicę, gdzie spotykamy się. My jesteśmy nagle mniejszością, gdzie spotykamy się z przedstawicielami bardzo wielu różnych narodowości, kultur. Bardzo często niestety zdarza się w ten sposób, że Polacy, którzy wracają z takich właśnie wyjazdów, tak naprawdę wracają z nowymi stereotypami, nowymi uprzedzeniami. Nie odbierają tej lekcji tolerancji jako czegoś pozytywnego i nie czują tego, że świat jest różny, jest różnorodny i tak naprawdę każdy z nas się różni, nie jesteśmy wszyscy tacy sami, to jest piękne. To jest ta podstawowa lekcja, którą każdy mógłby mieć chociażby idąc ulicami Warszawy. Znaczy, idąc ulicami Warszawy, mamy bary wietnamskie, mamy tyle miejsc kebaby, tak, gdzie można smacznie i zjeść, a ja zawsze pytam się przy różnych okazjach rozmów o wielokulturowości, zawsze się pytam, czy wiesz, jak powiedzieć dzień dobry po wietnamsku? Ja powiem szczerze, ja nie wiem i prawdę mówiąc, mi jest z tego powodu wstyd. Ale ja to zmienię, bo to jest jakby to jest bardzo istotna rzecz, gdy mówimy o wielokulturowości, by czerpać z wielokulturowości, którą mamy na co dzień w zasięgu ręki. Każdy z nas często je w barach wietnamskich, je w różnego rodzaju kuchni, którą można dostać w Warszawie, ale nie potrafimy wyciągnąć tej lekcji, która za tym idzie. I myślę, że to jest to zjawisko, o którym mówiłaś, przytaczając ten przykład. To znaczy, ci ludzie, którzy dopuścili się tych rasistowskich tekstów, oni nie mieli bezpośredniego kontaktu z różnorodnością. Znaczy, nie nauczyli się różnorodności, nie nauczyli się wielokulturowości. Nie mieli, nie widzą tego, że świat jest kolorowy i to jest piękne. Jakby różnorodność i wielokulturowość to jest coś, na co jesteśmy skazani i o czym powinniśmy głośno mówić, że my stajemy się coraz bardziej wielokulturowym społeczeństwem.
Tym bardziej w tych czasach, kiedy mamy dostęp do samolotów, pociągów, tak, do elektroniki, tym bardziej.
Zgadza się. I jakby mówiąc bardzo kolokwialnie, ale bardzo wprost, rasizm, faszyzm to głupota. Ona wynika z niewiedzy i z braku interakcji międzykulturowych. Z pełną świadomością mówię w ten sposób, bo moglibyśmy długo mówić o uprzedzeniach, stereotypach, mówić o tym, skąd one się biorą i w jaki sposób działają, dlaczego każdy z nas jest w jakiś sposób uprzedzony, jak można przeciwdziałać, obalać stereotypy, na czym polegają treningi antydyskryminacyjne i tak dalej. Ale ja z pełną świadomością mówię, rasizm to głupota. W ten sposób, prosty przekaz. Dlatego, bo my się powinniśmy uczyć wielokulturowości. Powinniśmy czerpać z tego, czym jest wielokulturowość i ta odmienność kulturowa osoby, którą spotykamy, nie wiem, w barze wietnamskim, czy w autobusie, czy na ulicy, to jest coś pięknego, to jest coś, co nas wzbogaca. I powiem więcej, ten ojciec tej dziewczynki, tak, która obrażała w sposób rasistowski, on nie reagował. Przypuszczalnie ona tych uprzedzeń nauczyła się w domu, ale przez to, że ta młoda dziewczyna...
No czarnuchu to przecież dziecko nie usłyszy na co dzień w radio czy w telewizji, tak?
Oczywiście, zgadza się. Natomiast wydaje mi się, że przez to, że ta dziewczynka dorasta już w społeczeństwie wielokulturowym, to jest duża szansa na to, że pewnego dnia wstanie i powie swojemu ojcu:
Przestań.
Myślisz stereotypami, myślisz rasistowskimi kategoriami, na co nie ma mojej zgody, bo ja się wychowywałam z osobą, która wywodzi się z innej kultury, która ma inną narodowość, która ma inny kolor skóry. I to jest piękne. Znaczy, dzieciaki są wolne od uprzedzeń. Jeżeli im rodzice tego nie wmówią, to tak naprawdę ich życie i doświadczenia, chociażby zdobyte w szkole, ale także w bajkach, nie wiem, w grach komputerowych, w muzyce, w sporcie, dzieciaki chłoną wielokulturowość i widzą to, że inny kolor skóry czy inna narodowość to nie jest nic gorszego. To jest coś innego, czego możemy się nauczyć, czego możemy czerpać wiedzę, czego możemy czerpać fajne doświadczenia i co może być dla nas źródłem fajnych doświadczeń po prostu. Wielokulturowość jest piękna.
To prawda. Wspomniałeś o sporcie przy okazji i niedawno było głośno przecież o sprawie piłkarza Barcelony Daniego Alvesa, tak?
Tak.
Wobec rasizmu na stadionie. Wszyscy w internecie robili sobie zdjęcia z bananami, jem banany, są zdrowe. No i chociażby nawet ta poniedziałkowa sytuacja, gdzie właściciel browaru skierował mało przyjemne słowa do Dariusza Michalczewskiego. Czy takie gesty są skuteczniejsze w walce z rasizmem niż takie liczne akcje i kary stadionowe, które są nakładane na kluby?
Tak, tego typu akcje społeczne, spontaniczne, które pokazują brak zgody na dyskryminację, na rasizm, na faszyzm, one wspomagają działania edukacyjne, bo one mogą zaangażować ludzi, którzy do tej pory nie widzieli, że jest to realny problem. Dani Alves takim prostym gestem, gdy najpierw zjadł banana, a później ta cała akcja z robieniem sobie zdjęć z bananami i pokazywaniem swojego sprzeciwu wobec rasizmu, pokazał młodym ludziom, że ich idol nie zgadza się na dyskryminację. To jest bardzo ważne. Ja zawsze w takich przypadkach podaję historię Emanuela Olisadebe, który...
Kadra narodowa.
Kadra narodowa, tak. Gdy mówiliśmy, zanim on pojawił się w reprezentacji Polski, mówiliśmy o problemie rasizmu. On sam był wielokrotnie ofiarą rasizmu. W Polsce rzucano bananami w Emanuela Olisadebę, zanim grał w reprezentacji Polski. I zawsze się śmiejemy w stowarzyszeniu, że wiele szkoleń, kilogramów ulotek i materiałów edukacyjnych rozdanych na stadionach nie sprawiły tyle dobrego dla walki z rasizmem, co jego gole dla reprezentacji Polski. Znaczy, Emanuel Olisadebę tymi kilkoma bramkami naprawdę zmienił postrzeganie Afrykańczyków w Polsce. Super, bardzo fajnie. I rzeczywiście tego typu akcje bardzo mocno się przyczyniają do takiego ogólnego odbioru społecznego, gdy przykład Darka Michalczewskiego, on mówi wprost, no ja wspieram działania antydyskryminacyjne, ktoś mnie obraża. On się z tego śmieje w tym momencie, ale dzięki temu możemy głośno mówić o tym, że nadal w Polsce są ludzie, którzy ze względu na rasę, orientację seksualną, pochodzenie narodowe, etniczne, ze względu na niepełnosprawność, nadal chcą dzielić ludzi i chcą dyskryminować. No, myślę, że Darek daje mocny sygnał, że się na to nie zgadza. Mhm. Bardzo mocny, i to samo jest z Danym Alweszem. Mocny sygnał, nie ma zgody na rasizm, nie ma zgody na dyskryminację.
Dzięki pracy w kampaniach Wykopmy rasizm ze stadionów, czy Rasizm Gate, czy Muzyka przeciwko rasizmowi, udało wam się osiągnąć wiele spektakularnych sukcesów. Co to było? Jakie one były?
Można by naprawdę długo o tym opowiadać, ale przede wszystkim Muzyka przeciwko rasizmowi to jest zaangażowanie kilkuset artystów w sprzeciw wobec rasizmu w Polsce. Kilkaset koncertów, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Wykopy rasizm ze stadionów to kampania, która naprawdę... Pierwszym podstawowym sukcesem jest przebicie się do świadomości ludzi, bo ten problem nie był w ogóle, problem rasizmu na stadionach nie był w ogóle definiowany jako realny w Polsce, ale my przez 3 lata przygotowywaliśmy wspólnie z UEFA program odpowiedzialności społecznej na Euro, który miał miejsce właśnie podczas Mistrzostw Europy. To było duże wydarzenie, w ramach którego były i szkolenia dla policjantów, nauczycieli, także mecze towarzyskie, zestaw dobrych praktyk dla klubów, konferencje, spotkania międzynarodowe, system monitoringu meczów. To jest bardzo skomplikowana, duża kampania. Oprócz tego wspomniałaś o Racism Delete, to jest kampania, której celem jest zamykanie stron o charakterze rasistowskim. Ponad 100 stron o takim charakterze udało nam się zamknąć. Oprócz tego jesteśmy bardzo aktywni na Facebooku, to jest też częścią naszej internetowej kampanii. I generalnie te wszystkie akcje nie byłyby tak skuteczne, gdyby nie zaangażowanie ludzi. I to jest najważniejszy przekaz. To znaczy, stowarzyszenie Nigdy Więcej jest otwarte na wolontariuszy i cały czas bazujemy na pracy naszych współpracowników i wolontariuszy. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich, którzy nas słuchają, do tego, by nie być biernym, by po prostu reagować, gdy pojawia się rasizm, by raportować incydenty o charakterze rasistowskim do brunatnej księgi, by kibice angażowali się w działania antyrasistowskie. Świetnym powodem do tego jest zbliżające się tygodnie akcji Futbol przeciwko rasizmowi. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie naszego stowarzyszenia, czyli na nigdywięcej.org, ale także na naszym profilu na Facebooku, który można znaleźć wpisując Respect Diversity. Można się zaangażować w zamykanie stron internetowych, można się zaangażować także organizując koncerty pod hasłem Muzyka przeciwko rasizmowi. Cały czas te działania mają miejsce i one są napędzane siłą wolontariuszy, więc to jest miejsce dla każdego. Stowarzyszenie Nigdy Więcej jest taką organizacją, która stara się zainteresować młodych ludzi przekazem antydyskryminacyjnym i zaangażować w działania, by nie dochodziło do takich sytuacji, o których mówiłaś, że ludzie nie reagują. To jest nasza odpowiedzialność, by reagować, każdego z nas. I to jest też nasza odpowiedzialność, by aktywnie promować społeczeństwo wielokulturowe, różnorodność społeczną i reagować na rasizm.
Czyli tak na początek wystarczy mail do was z opisem sytuacji, wy pokierujecie, co dalej, co gdzie robić.
I jak najbardziej też zachęcam właśnie do zostania wolontariuszem stowarzyszenia, do regularnej współpracy. Można też u nas realizować się w taki sposób dziennikarski, pisząc do naszego pisma, do Nigdy Więcej. Więc wystarczy mail do nas redakcja@nigdywiencej.org albo znaleźć nas na Facebooku i w ten sposób zacząć regularną współpracę, do czego gorąco namawiam.
Tak, my jako Radioaktywne również do tego gorąco namawiamy. No i przede wszystkim ludzie, obudźcie się. Ten problem jest duży i jeżeli nic nie zrobicie z tym problemem, to on będzie się pogłębiał. I tacy ludzie jak nasz gość będą mieli dużo więcej i trudnej pracy. Przedstawiam wam teraz piosenkę, którą specjalnie dla kampanii napisała Piżama Porno, świetny polski zespół pod tytułem Antifa. Ja bardzo ci serdecznie dziękuję, że zechciałeś poświęcić nam swój czas.